Południe Wnet.
Przypominamy, trwa żałoba narodowa. Zapraszamy wszystkich Państwa z Warszawy i okolicy o 18:00 w kościele Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Odbędzie się msza żałobna w intencji Jana Olszewskiego, o 20:00 trumna z ciałem byłego premiera zostanie przeniesiona w kondukcie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro i do jutra, do godziny 19:00. Trwa ogólnopolska żałoba narodowa. O godzinie 17:00 mniej więcej wyemitujemy wywiad, który przeprowadziła z Janem Olszewskim Katarzyna Adamiak-Sroczyńska w roku 2013 w czerwcu. Wywiad rzeka w zasadzie, bo i o sytuacji geopolitycznej, i o wspomnieniach własnych, ale i o przyszłości i wyzwaniach, jakie stoją przed Rzeczpospolitą, będzie można usłyszeć, jak myślał, jak planował, jak marzył o Polsce były premier Jan Olszewski. 16:36, a my zmieniamy temat na kwestie międzynarodowe i tu pewnie Państwo się zdziwią, bo nie zaczniemy od szczytu bliskowschodniego, to jeszcze się pojawi w audycji, ale z innym gościem. Zaczniemy od wizyty, która działa się w tle i którą mało kto odnotował. Do Polski przyjechał szef Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi, pan Michał, tutaj mogę się pomylić, Masnikowicz, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska pana przewodniczącego, osoba chyba istotna w strukturach władzy w Kremlu, był 12 i 13 lutego w Warszawie, spotkał się ze wszystkimi ważnymi politykami, od prezydenta przez premiera i marszałków Sejmu i Senatu, a także przez część ministrów, na części ministrów kończąc, więc wizyta ważna. O tej wizycie porozmawiam z panem Siergierem Pielasą, redaktorem telewizji Bielsat. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Po dość długim wstępie zapytam, czy to była ważna wizyta, to coś, co się odnotuje w tych annałach relacji polsko-białoruskich, czy coś, co przeminie bez jakiejś większej wzmianki?
Moim zdaniem to było niebywała w historii relacji polsko-białoruskich wizyta, chociażby z powodu rangi, poziomu, na którym przewodniczący Rady Republiki Masnikowicz został przyjęty w Polsce. On spotkał się z czterema najważniejszymi osobami w polskim państwie. Formalnie, tak? Czyli marszałek Senatu, marszałek Sejmu, premier Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. To jest tak jakby z jednej strony, a z drugiej strony pamiętajmy, że w Polsce jeszcze nigdy z oficjalną wizytą nie był szef białoruskiego państwa, Aleksander Łukaszenka. Więc Mieśnikowicz, który de jure nie jest tak jakby drugą, trzecią osobą, bo nie jest ani premierem, ani szefem parlamentu, jest przez niektórych uważanych de facto jako osoba druga. Przez ogromne doświadczenie.
Właśnie chciałem zapytać, kim jest w strukturze, w hierarchii władzy Łukaszenki pan Miasnikowicz, przewodniczący Miasnikowicz, bo to jest osoba, która chyba tym się różni od zaplecza politycznego czy dworu politycznego Łukaszenki, że jest dość dobrze wykształcona.
On ma ogromne doświadczenie, wywodzi się jeszcze z tej starej elity, nomenklatury postradzieckiej, był premierem Białorusi, był przez wiele lat szefem administracji Łukaszenki. To też jest bardzo ważna postać, stanowisko w hierarchii białoruskiej. Zna tak jakby wszystkie tajemnice białoruskich władz. Był też, co ciekawe, prezydentem Akademii Nauk. Dlatego też, moim zdaniem, między innymi spotkał się w Warszawie z prezydentem Polskiej Akademii Nauk. I jest to osoba, która jest taka... To jest polityk wytrawny, bardzo doświadczony, który się nie boi tak jakby trudnych zadań. Ja nie chcę reklamować, bo to nie o to chodzi, tak? Bo to,
nie chodzi o sytuację, tak, kim jest.
Rzeczywiście można go uważać za postać taką, powiedzmy, drugą, trzecią w otoczeniu Łukaszenki.
Bo z kolei pan marszałek Senatu nasz, pan Stanisław Karczewski, kiedy wracał, a był kilkukrotnie na Białorusi, swego czasu był takim spiritus movens, zbliżenia polsko-białoruskiego, które następowało lat temu dwa, mówił o nim, że to jest intelektualista, osoba, z którą można rozmawiać, osoba o dość liberalnych poglądach, jak na zaplecze polityczne reżimu czy państwa Łukaszenki.
Ja myślę, że nikogo innego nie mogliby wysłać do Polski, oprócz osoby o takim, powiedzmy, profilu, tak? ponieważ no, jednak trzeba mieć doświadczenie. Jest to teren trudny, ponieważ relacje nie są łatwe między Białorusią a Polską, jest cały katalog problemów. Czy jest intelektualistą? Zapewne jest, no przecież skoro był prezydentem Akademii Nauk, no tak, to nie może być zwykły urzędnik. Natomiast tak, Mieśnikowicz na przykład nazwał marszałka Kraszewskiego lokomotywą polepszenia relacji polsko-białoruskich, a marszałek Kraszewski swoją drogą powiedział, że Mieśnikowicz tak jakby przeprowadza reset w tych relacjach.
No to teraz weźmy byka za rogi i tak się skradamy, opisujemy, kim jest Mieśnikowicz, opisujemy historię tych ostatnich kilku lat relacji, które są dość intensywne, jak na 20 parę lat relacji polsko-białoruskich. Po co pan Michał Mieśnikowicz przyjechał do Polski? Jak pan myśli?
To jest dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj najważniejsza sprawa to są pogarszające się, utrudniające się relacje z Rosją. Białoruś się zawiązała bardzo mocno z Rosją, głównie poprzez państwa związkowe przez 20 lat funkcjonujące. Pamiętajmy, że jednocześnie z wizytą Mieśnikowicza do Polski Łukaszenko znajdował się do dziś przez 3 dni w Soczi, gdzie przeprowadzał również bardzo trudne i prawdopodobnie praktycznie bezowocne rozmowy z Władimirem Putinem. To dotyczy głównie wsparcia, tak jakby oficjalnie to dotyczy wsparcia Białorusi przez Rosję. Chodzi o straty, które Białoruś poniesie na rynku naftowym, ale nieoficjalnie wiadomo, że i w Soczi, i w Warszawie jednak jednym z głównych kwestii to są kwestie tak jakby związane z bezpieczeństwem. Jednak, tak, ponieważ no, Rosja chciałaby mieć jednak większy wpływ w sferze bezpieczeństwa twardego, militarnej, na Białoruś. Pamiętamy, przez wiele, wiele lat, przez chyba 4 lata trwał duży spór dotyczący, czy rozmieści na terenie Białorusi Rosja bazę wojskową, pułk lotnictwa myśliwego, no o tym najwięcej się mówiło, czy nie. Nie rozmieściła, tak? I być może to, że Białoruś się upierała przez tyle lat, mimo dużych, głębokich więzi i coraz trudniejszych relacji, Białoruś jednak zachowała część suwerenności i upierała się przed większym podporządkowaniem wojskowym. Być może to tak jakby otworzyło drogę do Polski dla białoruskich urzędników.
No ale z drugiej strony mieliśmy to zbliżenie, kiedy był nawet wtedy Witold Waszczykowski, czyli szef polskiej dyplomacji, pojechał. To była też historyczna wizyta, bo wiele lat nie było polskiego szefa dyplomacji w Mińsku. Nawet został przytrzymany przed drzwiami w Pałacu Prezydenckim. Wyszedł prezydent Łukaszenka i powiedział, długo trzeba było czekać, żeby przyjechał przedstawiciel Polski. Trochę nawiązując do tego, że pan minister też czekał przed drzwiami chwilkę z kwadrans, albo i ciut dłużej na spotkanie. I wtedy to się zakończyło niczym. Była wola chyba ze strony polskiego rządu i mimo wszystko reżim Łukaszenki wybrał pozostanie w ścisłej orbicie Rosji, więc czy teraz tak się bardzo ta sytuacja zmieniła, że jest jakaś szansa na realne ocieplenie stosunków z Polską i na realną zmianę, no może nie wektora, no ale trochę wychodzenia powoli z bezpośrednich wpływów Rosji.
W sferze ekonomicznej, na której najbardziej zależy Białorusi, jest najtrudniej. Jest trudno, tak? Trudno jest, moim zdaniem, przyciągnąć polskie inwestycje na Białoruś w sytuacji, kiedy coraz częściej się mówi o zagrożeniu dla niepodległości. No, prywatny biznesmen będzie się bał po prostu, tak? Mówiło się o wejściu polskiego kapitału do różnych dziedzin białoruskiej gospodarki. Pewne inwestycje są niezbyt wielkie, ale Białoruś chciałby więcej, ale głównie chciałby tak jakby polepszyć swoją reputację, swój wizerunek na Zachodzie. I tutaj te polepszenie relacji z Polską pozwalają na coś takiego liczyć. Natomiast pamiętajmy, że oprócz tych...
Czyli kwestii, to jest jakby czysto biznesowe, to nie jest myślenie, że...
Dla Łukaszenki tak, to jest dla niego na pierwszym miejscu. Jest, tak?
Że przekręcamy wektor geostrategiczny.
Nie ma szans.
Chcemy trochę pieniędzy.
Białoruś jest powiązany po rękach i nogach z Rosją, nie ma żadnej szansy. Jest oczywiście możliwość nieco odciągnięcia albo zachowania status quo, przedłużenia tak jakby tej sytuacji, która jest. проблемów jest dużo, trzeba je rozwiązywać. Polacy na Białorusi czekają na to, żeby było więcej klas, więcej szkół dla polskich obywateli na Białorusi. Przecież to gwarantuje białoruska konstytucja. Sprawami człowieka sprawa nie jest łatwa na Białorusi. Oczywiście jest pewna liberalizacja, nie jest już tak dużo więźniów politycznych i dziennikarzy, ale dziennikarze są nadal szykanowani, tak jak dziennikarze Biłsatu. I nie tylko Biłsatu, teraz trwa
proces redaktor
huczny proces największego portalu na Białorusi, Tutbaj, absurdalne zarzuty, tu już nie będę wchodził w szczegóły, można sobie poczytać w internecie. Natomiast wracając do tego, to jest polepszenie relacji z Zachodem, to jest dla Łukaszenki nieco karta przetargowa w rozmowach z Putinem. On może powiedzieć, proszę bardzo, zobaczcie, Zachód chciał nas przyciągnąć do siebie, ale my tego nie chcemy, wy tego nie chcecie, więc dajcie pieniądze.
Z punktu widzenia białoruskiej opozycji, w jakiej kondycji ona jest, takiej jest, ale to przechodząc na tym do porządku dziennego, Polacy, polski rząd powinien się spotykać z panem Michałem Jasnikowiczem, czy powinien z nim nie spotykać?
Moim zdaniem powinien się spotykać oczywiście. To jest kwestia jest najważniejsza, o czym rozmawiają politycy między sobą. Ponieważ rzeczywiście rozmowy tradycyjnie trwają głównie za zamkniętymi drzwiami. Nawet dziennikarze mają problem, żeby zapytać o czym się rozmawiało. Co prawda, to ciekawe, to też zauważyłem. Michał Jasnikowicz udzielił nam kilku komentarzy. Jeden komentarz w Pałacu Kultury.
Białsatowi.
Tak, tak, tak. I wczoraj w Zaliszanach...
A to jest możliwe na Białorusi, żeby...
To jest wykluczone na Białorusi. Tylko dlatego, że on jest tutaj, przed kamerami, otaczają go inni ludzie, on komentuje, tak? Na Białorusi jest to niemożliwe praktycznie. Także to też jest pewna liberalizacja. Oni idą na to, tak? Co więcej, Michał Mieśnikowicz skomentował dla nas, odpowiedział na nasze pytania po białorusku. To jest coś niebywałego w ogóle. Szukał słowa, ale jednak starał się i mówił po białorusku. To też jest pewien znak. Także ja myślę, że powinno się mówić o jakichś konkretach. Na przykład dla Polaków na Białorusi najważniejsze jest, żeby dzieci mogli się uczyć po polsku. Dla nas, dziennikarzy, najważniejsze jest, żeby nie szykanowano naszych kolegów, żeby nie było tych absurdalnych grzywien i prześladowań.
A dla opozycji ja trochę tak pytam, bo polskiego piekiełka dołożę do naszej rozmowy, czyli kiedy pan Mesnikowicz, przewodniczący Mesnikowicz był w polskim Senacie, to część senatorów Platformy wyszła demonstracyjnie, mówiąc, że nie będzie rozmawiać, uczestniczyć w posiedzeniu, gdzie na sali znajduje się przedstawiciel Rady Republiki Białorusi. I teraz z punktu widzenia wolności na Białorusi, praw człowieka, pluralizmu politycznego, takie zachowanie jest lepsze czy gorsze? W sensie,
wyjście senatorów tak, z posiedzenia?
Tak.
Ja myślę, że to nie ma dużego znaczenia. W tym sensie, że dobrze, że Polska jest państwem demokratycznym i jedni posłowie mogą zostać, a inni mogą wyjść. To oni decydują o tym. W białoruskim parlamencie jest coś takiego niemożliwe, ponieważ ten parlament nie jest demokratyczny, tak? Jak ktoś przyjedzie, to mają siedzieć i już, prawda? Tutaj można dyskutować, czy to było dyplomatyczne zachowanie, czy to niedyplomatyczne. No, senatorowie partii opozycyjnej nie są dyplomatami, więc nie muszą zachowywać konwenanse dyplomatyczne. Tak stwierdzili, taka była decyzja, więc sobie wyszli. Jeśli chodzi o wpływ, tak jakby, tak? Myślę, że to nie ma dużego wpływu na sytuację opozycji. Dla opozycji jest ważne, żeby podczas takich spotkań rozmawiało się o prawach człowieka, żeby polska strona podnosiła prawa. Nie tylko generalnie obywateli na Białorusi, ale też tych kwestii, które Polski dotyczy. Jeszcze raz tu wspomnę o prawach Polaków, które są bardzo proste i są nieprzestrzegane.
I cały czas własność prywatna, własność Związku Polaków na Białorusi jest zagrabiona i nie jest oddana. To na koniec niewygodne pytanie dla redaktora, no ale zadam o kondycję Biełsatu. Te niepokoje, które myśmy wszyscy jako dziennikarze, czy prawie wszyscy dziennikarze przeżywali, słuchając dziwnych oświadczeń polskiej dyplomacji, już minęły. Teraz Biełsat ma zapewnione stabilne finansowanie i możliwość swobodnego działania?
Tak, ja myślę, że Biełsat na razie ma stabilne finansowanie i tamten kryzys jest już zażegnany. Ten kryzys był związany z pewnym nieporozumieniem. Związane z tym, że rzekomo Biełsat nie jest oglądany, czy nie jest czytany, to nie do końca jest tak. No ktoś pewnie pana ministra Waszykowskiego wprowadził w błąd. Wystarczy sprawdzić w sieciach społecznościowych na YouTubie, jak jesteśmy oglądani, zapytać ludzi na Białorusi i tak dalej, polityków. Ja myślę, że ta sytuacja jest w miarę stabilna, ale oczywiście my staramy się obserwować to, co się dzieje w relacjach polsko-białoruskich, ponieważ białoruskiej stronie może zależeć na tym, żeby za zamkniętymi drzwiami porozmawiać o Bielsacie, tak? No powiedzmy, prawda? Wy nam Bielsat, a my wam szkoły dla Polaków. Ja nie mówię, że tak było, tak? Ale nie wykluczamy, że tak mogło być albo tak będzie.
Siergiej Pielasa, redaktor telewizji Bielsat, właśnie był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Zobaczymy, co się wykluło z tej rozmowy i czy to rzeczywiście taki przyjazd incydentalny, który...
Najciekawsze na koniec tylko powiem, że najczęściej mówią w kuluarach,
zawsze najciekawsze jest na koniec.
Że Łukaszenkę jest szansa, że Łukaszenkę mogą zaprosić na obchody rozpoczęcia II wojny światowej 1 września do Polski.
I to byłaby dopiero historyczna wizyta. Już nie poruszymy tematu powiązania Białorusi z Rosją, a może jeszcze mamy chwilę czasu, to zapytam o to niebezpieczeństwo utworzenia nowego państwa. Putinowi kończy się kadencja, musiałby znowu nowelizować konstytucję, żeby być znowu prezydentem, więc jest plan, że jak się połączy Białoruś z Rosją, będzie nowe państwo i od kolejne kadencje całkiem legalnie jako szef nowego państwa Władimir Putin mógłby sprawować. Jest takie niebezpieczeństwo, że
takie niebezpieczeństwo jest, że Putin będzie chciał połączyć ostatecznie trwałą więzią Białoruś z Rosją i stanąć na czele tego wspólnego państwa, aczkolwiek nie wszyscy eksperci, nie wszyscy obserwatorzy z tym się zgadzają. Niektórzy mówią, a po co? Przecież on może przeprowadzić referendum w Rosji, przedłużyć sobie, tak jak na Białorusi, kadencję i już. Więc to nie jest 100% pewność. Łukaszenko ma plan, żeby go przesiedzieć. Łukaszenko chce zostać w fotelu prezydenta dłużej niż Putin, czyli przetrwać go, a później się zobaczy.
Zdaje się, jest młodszy o kilka roku.
Łukaszenko jest oficjalnie młodszy o 2 lata, ale niektórzy mówią, że nieoficjalnie Putin jest starszy o 2 lata, czyli z 50 roku urodzenia ma, więc starszy jest o 4 lata.
A sami Białorusi niby przyklasnęli takiemu pomysłowi, żeby się połączyć z Rosją, jakie są nastroje
Białorusi? Myślę, że nie. Ostatnio była ciekawa sprawa. Rosyjscy trolle w internecie próbowali przeprowadzić ankiety takie, prawda, na grupach społecznościowych, czy chcielibyście połączenia z Rosją i tak dalej. I ku zaskoczeniu ich okazało się, że 70% użytkowników tych grup było przeciwko temu. Na Białorusi jest tak mniej więcej, to badania potwierdzają socjologiczne, że około połowy Białorusinów jest za tym, żeby zostać w tych relacjach z Rosją, które są, ale nie pogłębiać. Za wejście jest około 6-7% za wejście do składu Rosji.
A reszta jest za rozluźnieniem relacji.
Zapewne tak, albo nie są zdecydowani.
Pytanie, ile Białorusinów byłoby za zacieśnieniem współpracy z Unią Europejską, czy w ogóle z Rzeczpospolitą, też byłoby ciekawe. Badania 16.53. Siergiej Pielasa, dziennikarz, redaktor i dziennikarz telewizji Bielsat, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
My przypominamy, że o godzinie 18 odbędzie się uroczysta msza żałobna w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Oczywiście msza żałobna w intencji Jana Olszewskiego. O 20:00 przemarsz konduktu z ciałem byłego premiera z KPRM-u w Alejach Ujazdowskich do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, a już jutro główne uroczystości pogrzebowe i złożenie ciała na wojskowych powązkach.